Dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym mówiłem na początku, czyli o historii z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, o historii o synu marnotrawnym i o łaskawym, miłosiernym ojcu. Ale zanim przejdziemy do Ewangelii Łukasza, to chciałem, żebyście jeszcze otworzyli na chwilę list do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 5 i 6. Biblia wyraźnie pokazuje, że łaska ma o wiele większą siłę przemiany naszego życia niż zakon, niż posiadał zakon. Łaska ma o wiele większą siłę pozytywnej przemiany naszego życia niż zakon, niż prawo, które było nadane Mojżeszowi. Rzymian rozdział 5, werset 20 i 21. Zanim przeczytam, chcę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniały chór Arka. Podziękujmy im za to, co robią, za to, jak nam usługują. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy, jesteście wspaniali. Ubłogosławiacie nas wspaniale. Rzymian rozdział 5, werset 20 i 21. Prawo weszło natomiast po to, aby pomnożyło się przestępstwo. Gdzie zaś pomnożył się grzech, szczególnie zaobfitowała łaska. Aby jak grzech zakrólował przez śmierć, tak też łaska zakrólowała przez sprawiedliwość, prowadzącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tu jest napisane, że prawo weszło po to, aby pomnożyło się przestępstwo. Prawo to są regulaminy. Zakon to jest regulamin, czyli zbiór zakazów i nakazów. Im więcej byśmy tworzyli zakazów i nakazów, tym więcej byśmy pomnażali grzechu. Tak? Rozumiemy? Im bardziej byśmy chcieli wdrażać w życie zakon, im więcej byśmy sobie ustanawiali zakazów i nakazów, tym bardziej byśmy pomnażali grzech. Tym bardziej grzeszni byśmy byli. Tym bardziej grzeszni byśmy się czuli. Rozdział 6, werset 14. Grzech nie będzie bowiem panował nad wami. Nie jesteście przecież pod panowaniem prawa, lecz łaski. I dlatego mamy zwycięstwo nad grzechem, bo nie żyjemy w systemie regulaminu, nie żyjemy w systemie zakazów i nakazów, ale żyjemy w systemie Bożej łaski. Dlatego grzech nad nami nie będzie panował, bo nie żyjemy według regulaminu, co wolno, a co nie wolno, ale żyjemy według łaski Bożej, tak? A więc zakon to jest regulamin. Życie w zakonie to jest życie w oparciu o regulamin, o zbiór nakazów i zakazów. Łaska natomiast to jest życie w oparciu o obecność Chrystusa w nas, tak? Obecność Chrystusa w nas. My z natury, człowiek z natury rozbudowuje regulamin, rozbudowuje zakon. My sami od siebie tego oczekujemy i również od innych. Człowiek z natury jest religijny, człowiek z natury nie jest łaskawy. Człowiek z natury jest religijny, podlega łatwiej zakazom i nakazom niż łasce, ale im więcej tych nakazów byśmy tworzyli, tak jak tutaj Biblia mówi w wersecie 25 rozdziału, tym bardziej mnożą się przestępstwa, tym bardziej mnożą się grzechy. Dam wam przykład. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj tworzę nowy regulamin w kościele Ostoja i od dzisiaj ogłaszam i nakazuję, że nikt nigdy nie ma prawa dotknąć tych dwóch kwiatów. Wprowadzam nowe prawo w tym kościele, nowy przepis, nowy regulamin, coś na styl zakonu. Nikt nigdy już nie ma prawa dotknąć tych dwóch kwiatów. Co się stanie, jaki będzie tego efekt? Efekt będzie taki, że zaczniesz myśleć i patrzeć na te kwiaty jak nigdy wcześniej. Będziesz przychodzić do kościoła, będziesz siedzieć, będziesz się w te kwiaty wpatrywać i myśleć, ale ciekawe, jak to jest dotknąć ten kwiat. Ciekawe, co to za uczucie. To musi być niesamowite. I nagle coś, co było zupełnie tobie obojętne, zwyczajne, na co może nie zwracałeś uwagi, nagle zwracasz na to uwagę, bo okazuje się, że nie wolno ci tego zrobić. I wracasz do domu i myślisz o tych dwóch kwiatach tutaj w kościele. Nie słuchasz w ogóle kazania, nie możesz się skupić na tym, co się dzieje w kościele, bo masz przed oczami te dwa kwiaty. I w końcu, pewnego dnia, kiedy nikt nie widzi, kiedy okazało się, że wszedłeś tutaj do tej sali i nikogo nie było, ani mnie, ani Piotrka, ani Kuby, ani Marzenki, nikt nie patrzył i ty podchodzisz i mówisz, tak, to jest moja okazja, to jest ten moment, teraz mogę wreszcie poczuć to. I zanurzasz się w te kwiaty i zaczynasz je szarpać, nawet zaczynasz je zjadać. Żeby zaspokoić tę żądzę, tę pożądliwość, która się w tobie wzbudziła. Dlaczego? Bo zakon, Biblia mówi, że zakon wzbudza w nas pożądliwość. Zakon określa, co jest grzechem. I zakon pobudza nas do tego, że chcemy tego, chcemy to spróbować. I tam, gdzie jest zbiór regulaminów, zakazów, nakazów, Biblia mówi, że tam się tylko pomnaża grzech. Tam się jeszcze więcej grzeszników tworzy. Kościoły czy religie oparte na regulaminach tworzą więcej grzeszników. Tworzą ludzi, którzy się czują jeszcze bardziej grzeszni i ludzi, którzy nie mogą się oprzeć, bo muszą w końcu to spróbować, to, czego nie wolno. Kościoły oparte na łasce, życie oparte na łasce. Ha, to dlatego właśnie Nowy Testament, dlatego Chrystus przyszedł, bo gdyby zakon sam był w sobie dobry, to byśmy już dawno byli święci, tak? I wspaniali. Ale zakon sprawił tylko to, że poczuliśmy się jeszcze gorsi, poczuliśmy się jeszcze bardziej grzeszni, jeszcze bardziej oddaleni od Boga i te pokusy jeszcze bardziej w nas żyły i działały. Dlatego apostoł Paweł też mówi w jednym miejscu, nie żyjcie w takim schemacie, nie dotykaj, nie próbuj, nie kosztuj, nie dotykaj kwiatka. Mówi, to są rzeczy przeszłe, to są rzeczy zakonu, regulaminu. My teraz żyjemy pod łaską. Żyjemy w czasie łaski. I żyjemy w czasie łaski, ale nie każdy chrześcijanin potrafi żyć w łasce. Niektórzy ciągle wracają do regulaminu. Są rodziny, które są oparte na bardziej na regulaminie niż na łasce. Gdzie dzieciom ciągle nie wolno, nie wolno i nie wolno. I takie rodziny tworzą pokaleczone pokolenia. Często z takich rodzin wyrastają dzieci, które w ogóle potem nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. Tak jak takie powiedzenie mówi, że jak pies jest na zbyt krótkim łańcuchu, jak się urwie, to już więcej nie przyjdzie z powrotem. I domy oparte na zakonie, kościoły oparte na zakonie, społeczeństwa oparte na zakonie, to są społeczeństwa pokaleczone, to są kościoły pokaleczone, to są rodziny pokaleczone. Dlatego łaska. Dlatego Chrystus przyniósł łaskę, dlatego żyjemy pod łaską i tam, gdzie jest łaska, tam jest uzdrowienie. Tam, gdzie jest łaska, tam jest uwolnienie i tam, gdzie jest łaska, tam jest zwycięstwo nad grzechem. Bo nie walczymy o własnych siłach z tym, czego nie wolno, ale żyjemy w oparciu o obecność Chrystusa w nas. Dzięki Bogu. Rozumiemy? Będziemy jeszcze o tym mówić więcej, ale tak wrzucam, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy i dlaczego o tym mówimy. A więc wracając do naszej historii, Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Historia o wspaniałym ojcu, o synu, który zmarnował wszystko. Czytaliśmy tę historię niedawno. Nie będę jej znowu czytał, ale jak ktoś zapomniał, to zachęcam w domu, przeczytajcie Łukasza, rozdział 15, od wersetu 11, historię. I mówiliśmy o tym, że ojciec okazał łaskę, że ta historia jest o łasce ojca. I mówiliśmy o tym, że ojciec dawał, że łaska daje, że dawał miłość temu synowi, że obdarzył go miłością, obdarzył go zaufaniem, obdarzył go swoimi dobrami, obdarzył go wszystkim, co miał. Ale też są inne cechy łaski, ojcowskiej łaski, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Trzy inne cechy, o których chcę dzisiaj powiedzieć. O tym, że łaska czeka, łaska Boża charakteryzuje się tym, że czeka, łaska przebacza i łaska odnawia. To jest to, czego doświadczamy w naszym Ojcu. Czeka, a więc pierwsza rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to to, że łaska czeka. Cierpliwość. Cierpliwość naszego Boga. Biblia mówi, że Bóg jest cierpliwy. Niektórzy ludzie mówią, dlaczego jeszcze nie przyszedł, dlaczego już nie powrócił. I Piotr w drugim liście Piotra pisze, że Bóg nie zwleka, ale okazuje cierpliwość, tak? Okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania wiary, do zbawienia, tak? Więc Bóg w swojej łasce jest niesamowicie cierpliwy. Jedna z podstawowych cech łaski to cierpliwość, to umiejętność czekania. Wiecie, kochani, to, co Bóg widzi z nieba, to, co Bóg słyszy, mogłoby go uczynić katem, mogłoby go uczynić oskarżycielem, mogłoby go uczynić tym, który wydaje wyrok. Bóg widzi i słyszy wszystko, tak? Bóg widzi cały ogrom grzechu człowieka. Bóg widzi nasze, nawet najbardziej ukryte grzechy. Bóg widzi obłudę człowieka. Bóg widzi wszystko. I to, co On widzi, to by nas przyprawiło po prostu o szok. A jednak, pomimo tego, że On to wszystko widzi i słyszy, jeszcze nie uczynił sądu, jeszcze nie przyszedł czas sądu. Dlaczego? Bo Bóg jest łaskawy, Bóg jest cierpliwy, Bóg czeka. Są dwa greckie słowa w Nowym Testamencie oznaczające cierpliwość. Pierwsze słowo to jest greckie słowo hypomone, które oznacza wytrzymałość, hart ducha w trudnych okolicznościach. I to słowo hypomone, ten rodzaj cierpliwości, ten rodzaj cierpliwości oznacza, że niekoniecznie musisz mieć dobre serce. Możesz mieć serce żałosne i mieć cierpliwość. To znaczy złodziej może mieć cierpliwość, bo będzie wyczekiwał odpowiedniej chwili, żeby zrobić swój skok, tak? Też będzie cierpliwy, będzie wypatrywał dobrego momentu, będzie wytrzymały, będzie wytrwały, będzie śledził swoją ofiarę, będzie wypatrywał dobrego czasu i on jest cierpliwy, tak? Więc przy tym rodzaju cierpliwości nie trzeba być dobrym człowiekiem. Wielu ludzi jest złych, są źli ludzie, ale cierpliwi, ponieważ mają w tym swój cel. I jest drugie greckie słowo w Nowym Testamencie, słowo makrotymia. I to słowo makrotymia też oznacza cierpliwość i oznacza wielkoduszność. Wielkoduszność, niepopadanie we frustrację, zachowanie niezłomnej postawy. I tutaj już trzeba mieć dobre serce, żeby posiadać wielkoduszność i tego rodzaju cierpliwość. I właśnie za każdym razem, kiedy w Nowym Testamencie czytamy o Bożej cierpliwości, to czytamy o wielkoduszności. Nie czytamy tylko o tym, że Bóg po prostu umie czekać, ale czytamy o tym, że Bóg jest wielkoduszny. To znaczy, Bóg czeka z dobrym nastawieniem. Bóg czeka w dobrych zamiarach. Bóg ma dobre plany i cele i dlatego jest cierpliwy. Bóg czeka, ponieważ jest wielkoduszny. I również, kiedy w Nowym Testamencie czytamy o owocu ducha, w liście do Galacjan i czytamy, że ten owoc ma być w naszym życiu wyprodukowany i owocem ducha jest miłość, dobroć, cierpliwość, to też jest tam użyte słowo właśnie makrotymia, czyli wielkoduszność. My też mamy być wielkoduszni, nie tylko umiejący czekać tak po ludzku, ale my też mamy stawać się wielkoduszni na wzór naszego Boga. Amen? Ktoś tutaj żyje na tej sali? Amen? Tak? Mamy być wielkoduszni, tak jak nasz Bóg. Więc kochani, Bóg w swojej łasce jest cierpliwy. Bóg czeka dzisiaj na każdego z nas. Bóg czeka na ciebie. Bóg czeka na mnie. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteś jeszcze tam, gdzie masz być. Bóg ma dla ciebie przyszłość. Bóg ma dla ciebie doskonały plan. Bóg wie, co chce z tobą zrobić za 5 lat, za 10 lat, za rok. Bóg wie, że jeszcze nie jesteś w miejscu, w którym możesz być, w którym powinieneś być. I Bóg jest wobec ciebie i mnie wielkoduszny, tak? Bóg czeka na każdego z nas. nie tylko czeka na grzeszników, żeby się nawrócili, Bóg czeka również na świętych, żeby stali się takimi, jakimi mają się stać, żeby zrobili to, co mają zrobić, żeby byli w miejscu, w którym mają być. Bóg czeka na naszą hojność. Ostatnio mówiłem o hojności. Bóg patrzy i widzi, że niektórzy są skąpi, że niektórzy są chciwi, że niektórzy nie są uczciwi w swoich pieniądzach. Bóg patrzy i Bóg nas nie bije po głowie za to, ale czeka, bo jest wielkoduszny. Czeka, że dojdziemy do miejsca hojności. Bóg czeka, że dojdziemy do miejsca wytrwałości, że dojdziemy do miejsca gorliwości, że dojdziemy do miejsca misyjności. Bóg czeka, że dojdziemy do miejsca, do którego mamy dojść, tak? Jest wobec każdego z nas cierpliwy. I na ten sam wzór my również uczymy się wielkoduszności wobec siebie nawzajem. My również uczymy się cierpliwości, tej wielkodusznej cierpliwości. Na przykład w modlitwie. Uczymy się być wytrwali i cierpliwi w modlitwie, tak? Szczególnie kiedy modlimy się o ludzi, którzy jeszcze nie poznali Boga. O ludzi, na których nam naprawdę zależy. Biblia zachęca nas, abyśmy byli cierpliwi, czyli okazywali łaskę. Kiedy ktoś wchodzi do tego kościoła, zaczyna tu przychodzić, a my widzimy, że jego życie nie jest jeszcze takie, jak powinno być. Jacy mamy być? Powinniśmy być wielkoduszni, tak? Bo Bóg jest wielkoduszny, bo Bóg jest cierpliwy i my też powinniśmy być cierpliwi wobec ludzi, którzy są dopiero w drodze do Boga. Poznają Go dopiero, odkrywają Go dopiero. Nie są od razu doskonali, bo my też tacy nie jesteśmy. Podam wam przykład cierpliwości w modlitwie pewnego człowieka, który żył w XIX wieku. Nazywał się George Miller i prowadził domy dziecka w Anglii. I on napisał tak w swoich wspomnieniach, w swoim pamiętniku napisał tak. Jest rok 1864. Czekam na Bożą odpowiedź. Modlę się o zbawienie pewnych ludzi codziennie od 19 lat i 6 miesięcy. Modlę się o zbawienie pewnych ludzi codziennie od 19 lat i 6 miesięcy. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła. W międzyczasie modliłem się o innych nieprzerwanie przez lat 10, przez lat 7, 6, o innych przez 3, o innych przez 2 lata. 19 lat i 6 miesięcy, jednak nie ustaję i spodziewam się odpowiedzi. Wielkoduszność wobec tych, którzy jeszcze nie poznali Pana, tak? Cierpliwość w modlitwie, wytrwałość. Ponieważ Bóg jest cierpliwy, ale Bóg w swojej łasce, swojej cierpliwości w końcu doprowadza do finału, w końcu realizuje to, co obiecuje, tak? W jaki sposób możemy się stawać bardziej wielkoduszni wobec siebie nawzajem, wobec ludzi? Po pierwsze, mniej się martw, więcej ufaj Bogu. Mniej zmartwień, więcej zaufania do Boga. Bóg jest dobry i Bóg wie, i Bóg zna, i Bóg rozumie, tak? Po drugie, mniej krytykuj, więcej się módl. Tak jak George Miller. Choćbyś się miał modlić latami, ale zamiast mówić o ten podły grzesznik, to lepiej się módl o niego i proś Boga o łaskę dla tego grzesznika. Po trzecie, pamiętaj o własnej niedoskonałości i Bożej cierpliwości wobec ciebie. Zanim staniesz się niecierpliwy wobec innych, zanim staniesz się niecierpliwy wobec własnych dzieci, czy ty byłeś idealnym dzieckiem, kiedy dorastałeś? Czy ty nie miałeś swoich rzeczy za uszami? Zanim powiesz coś na kogoś innego, to pomyśl o sobie, czy ty jesteś doskonały, czy Bóg nie musi być czasem wobec ciebie wielkoduszny i cierpliwy? A więc wspierajmy pozytywnie. Łaska czeka, łaska jest cierpliwa, łaska jest wielkoduszna. Łaska sprawia, że czekamy i pozytywnie wspieramy tych, którzy są gdzieś w drodze i też jeszcze nie osiągnęli, tak jak i my jeszcze tego nie osiągnęliśmy. Amen? Kolejna cecha ojcowskiej łaski to jest przebaczenie. Ojciec czekał, aż syn wróci do domu. Nie wiem, jak długo czekał. Rok, dwa, pięć lat, dziesięć, ale czekał i w końcu syn powrócił. Ale kiedy powrócił, czytaliśmy w tej historii niesamowitą rzecz. Syn przychodzi do ojca i zaczyna się ojcu tłumaczyć. Mówi: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, i tam zaczyna coś mówić. I nagle ojciec przerywa. Ojciec nie daje mu nawet dokończyć tego, co mówił, tego przemówienia, które sobie przygotowywał w głowie, pewnie całą drogę szedł i sobie powtarzał, co po kolei powiem ojcu, jak się wytłumaczę. Ojciec przerywa i mówi: szybko, szybko, ubierzcie go, weźcie go i cieszmy się i weselmy się, że syn wrócił do domu. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że zanim syn wrócił, ojciec już mu przebaczył. Ojciec nie postawił mu warunku żadnego, że dopiero jak się wystarczająco ukorzysz przede mną, dopiero jak mnie wystarczająco dobrze przeprosisz, to ja ci dopiero wtedy przebaczę. Ojciec przebaczył, zanim syn wrócił do domu. I to jest niesamowita rzecz na temat Bożej łaski wobec nas. Bo Biblia mówi wyraźnie, że Bóg nam wybaczył, zanim myśmy go poznali, tak? Biblia mówi, że Chrystus umarł za nas, kiedy my jeszcze byliśmy kim? Grzesznikami. Kiedy my jeszcze go nie znaliśmy, nie kochaliśmy go, nie zależało nam na Bogu, już wtedy Chrystus za nas umarł. I kiedy czytamy Nowy Testament, to widzimy wyraźnie, że kiedy jest mowa o Bożym przebaczeniu, to jest w czasie przeszłym. Jest napisane w liście do Koryntian, że Bóg już wymazał, Bóg już przebaczył, Bóg już pojednał świat z sobą, tak? Przez Chrystusa. Bóg już tego dokonał. I dzisiaj, kiedy przychodzisz do Boga, to nie przychodzisz do Boga, który dopiero się zastanawia, czy tobie wybaczyć. Który dopiero cię obserwuje i patrzy, wybaczyć czy nie wybaczyć. No zależy, jak przyjdzie do mnie, zależy, z jaką miną do mnie przyjdzie, z jaką postawą. Bóg się nad tym nie zastanawia, ponieważ już nam wybaczył, tak? To jest Boża łaska. Wybaczenie nastąpiło, zanim przyszliśmy do Boga. Ojciec wybaczył synowi, zanim ten przyszedł do domu z powrotem. I to oznacza, że Bóg już tobie też wybaczył, że Bóg już mnie też wybaczył. Dzisiaj jesteś na tej sali, i może twoje życie nie jest jeszcze poukładane, może w twoim życiu są jeszcze okropne brudy, grzechy, świństwa, nieczystości, ale wiedz, że Bóg już tobie wybaczył. Bóg już tobie wybaczył. I jedyne to, co musisz zrobić, to przyjść do Niego i przyjąć Jego łaskę, przyjąć Jego wybaczenie i zacząć żyć pod Jego łaską, tak? Bóg już nam wybaczył w Chrystusie. I to oznacza dla nas niesamowitą rzecz. To oznacza dla nas zupełnie inny styl życia. Jeśli my mamy żyć w łasce wobec innych, to znaczy, że my mamy żyć w stylu przebaczenia. My mamy żyć stylem łaski, tak? Żyć w duchu przebaczenia. To znaczy, że jeśli ktoś będzie coś przeciwko nam mówił, czynił, cokolwiek, jeśli ktoś nas zrani, skrzywdzi, powie coś nie tak. Jeśli ja wobec mojej żony będę niemiły, niesympatyczny, jeśli będę ją bił i szarpał za włosy, teraz będę mówił o sobie, bo ostatnio mówi, tylko o mnie mówisz, powiedz coś o sobie w końcu. To dzisiaj będę mówił o sobie. Jeśli ja będę wobec mojej żony nieuprzejmy, niemiły, niesympatyczny, to jeśli ona żyje w łasce, to ona mi wybacza od razu. Jej pierwszą reakcją nie będzie oskarżenie, ale wybaczenie. Jaka jest nasza pierwsza reakcja? Co jest naszą pierwszą reakcją? Co jest pierwszą reakcją Boga? Oskarżenie czy wybaczenie? Kiedy zgrzeszysz? Kiedy wczoraj zgrzeszyłeś, czy jutro zgrzeszysz? Jaka będzie pierwsza reakcja Pana Boga wobec ciebie? Oskarżenie czy przebaczenie? Kto jest za tym, że oskarżenie? A kto jest za tym, że przebaczenie? Tak? Biblia mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, Panu naszym, tak? Jeśli jutro zgrzeszysz, jeśli ci się zdarzy, że jutro zgrzeszysz, a jak nie jutro, to na pewno w przeciągu następnych dni coś ci się zdarzy, to pamiętaj, że pierwszą reakcją Pana Boga wobec ciebie nie jest oskarżenie, ale przebaczenie. Bóg ze swojej natury od razu wychodzi z przebaczeniem. Jaka jest nasza pierwsza reakcja, kiedy ktoś nam zrobi coś złego? Jaka jest pierwsza reakcja nasza? Po ludzku naszą pierwszą reakcją jest oskarżenie. Dlatego tak Biblia dużo mówi o tym, żebyśmy mieli owoc ducha w swoim życiu, żeby ta wielkoduszność w nas rosła, tak? Żebyśmy stawali się ludźmi łaski, żebyśmy byli kościołem łaski, rodzicami łaski, przyjaciółmi łaski, duchowymi ojcami, matkami łaski, żeby naszą pierwszą reakcją na coś, co się dzieje, żeby naszą pierwszą reakcją nie było oskarżenie, ale przebaczenie. Amen? Czy to nie będzie fantastyczne życie? Czy to nie będą fantastyczne relacje, jeśli naszą pierwszą reakcją zawsze by było przebaczenie? Czy świat nie byłby lepszy wtedy, kochani? Gdybyśmy zawsze od razu, pierwsza reakcja, odruch przebaczenia. To tak jak, nie wiem, ktoś jak się uczy jeździć samochodem, no to najpierw musi kontrolować każdy swój ruch. Kiedy sprzęgło, kiedy hamulec, kiedy gaz, kiedy to, kiedy w lusterko. Człowiek na początku wszystko musi świadomie kontrolować, pilnować się, tak? A potem po kilku latach jeżdżenia nawet nie myślisz o tym, że zmieniasz biegi. Możesz gadać przez komórkę, jeść hamburgera, tutaj się drapać po szyi i w międzyczasie robisz wszystko automatycznie. Nie myślisz nawet o tym, to jest twój odruch. A co by było, gdyby naszym odruchem było przebaczenie? Co by było, gdybyśmy mieli taką, coraz więcej tej natury, którą ma Bóg? Że naszym pierwszym odruchem nie będzie oskarżenie, ale przebaczenie. Byłoby super? Danusia się zgadza ze mną. Byłoby super. Bylibyśmy coraz bardziej podobni do Boga, coraz bardziej wielkoduszni, coraz bardziej przebaczający. I to jest to, o co chodzi. To jest życie w łasce, kiedy naszą pierwszą reakcją jest przebaczenie, tak? Był taki człowiek, który już nie żyje, wychował się na Węgrzech, był węgierskim Żydem, przeżył Holokaust, zmarł mając prawie 100 lat. I ten człowiek w życiu bardzo dużo wycierpiał, ale znał ten sekret, że ważniejsze jest przebaczenie niż oskarżenie, że na ludzi należy patrzeć dobrze, pozytywnie. Przed wojną miał fabrykę tekstylną na Węgrzech. Produkował skarpetki, jakieś takie różne rzeczy, tekstylia. I pewnego razu dowiedział się, że złodziej podkrada mu skarpetki. A więc zaplanował spotkać się tam, poszedł w nocy, tam gdzie mu powiedziano, z jakimś swoim przyjacielem. No i rzeczywiście patrzą, tam się zakrada człowiek i pakuje te skarpetki do jakiegoś worka. No i tam zatrzymali go, złapali go na gorącym uczynku. Ale jeśli twoją naturą jest przebaczenie, a nie oskarżenie, to nawet jak złapiesz kogoś w takiej sytuacji, to też reakcja będzie inna, niż się można tego spodziewać. I on mówi do niego, ten właściciel, ten człowiek mówi tak: człowieku, czemu kradniesz moje skarpetki? Brakuje ci pieniędzy? To przyjdź do mnie, pomogę ci. I ten drugi, co był z nim, mówi: no to co, no to wzywamy policję. On mówi: nie wzywamy żadnej policji. Po prostu weź sobie te skarpetki, ale na drugi raz, jak będziesz potrzebował pomocy, to przyjdź prosto do mnie. Za jakiś czas zaczęły się prześladowania, pogromy żydowskie. Zaczęła się eksterminacja Żydów węgierskich. I ten właściciel fabryki wraz z całą rodziną trafił do obozu. I w tym obozie mieli okropne przeżycia, byli katowani. On, żona, dzieci. Mieli przy sobie cyjanek, już chcieli go zażyć i skończyć swoje życie. I nagle zobaczył jednego z oprawców, z katów, policjantów, i był ten człowiek, który kradł mu skarpetki. I ten człowiek go rozpoznał. Podszedł do niego i mówi: nie martw się, wyciągnę cię stąd. I dzięki temu człowiekowi udało im się stamtąd wyjść, wyjechać za granicę i dożyć długich, sędziwych lat. Ale to tylko dzięki temu, że wcześniej miał postawę bycia dobrym wobec drugiego człowieka, patrzenia przez pryzmat przebaczenia, a nie oskarżenia. Bo taki też jest nasz Pan Bóg wobec nas, tak? Ojciec czekał, aż syn wróci, a kiedy wrócił, to już przebaczył od razu, wcześniej już przebaczył. Jakie to jest cudowne, ale jakie to jest trudne po ludzku. Dzięki Duchowi Świętemu, dzięki życiu z Duchem Świętym możemy ten owoc łaski mieć w swoim życiu, tak? Możemy być cierpliwi, możemy również być ludźmi przebaczenia. I po trzecie, łaska daje odnowienie. Łaska jest cierpliwa, przebacza, jak również odnawia. Trzecia cecha ojcowskiej łaski to odnowienie. Nie tylko czekał na syna, nie tylko mu przebaczył, zanim ten nawet wrócił do domu, ale również odnowił, przywrócił go do godności. Powiedział, przynieście najlepsze ubranie, włóżcie pierścień na jego rękę, włóżcie sandały na jego nogi. I w tamtych czasach to oznaczało tak jakby, ubierzcie go w najlepszy garnitur, dajcie mu do ręki kartę Visa, na której jest duży kredyt do wykorzystania. Dajcie mu dobre stanowisko, biurko i laptopa i samochód służbowy od razu. Dajcie mu wszystko, czego potrzebuje, bo to jest mój syn. Tak? Było źle, upadł, zgrzeszył, ale nie przestał być moim synem. I ja nie tylko mu przebaczyłem, ale go odnawiam, podnoszę go z powrotem do godności, którą utracił. To jest niesamowite w naszym Bogu, jak Bóg nas wyposaża i przywraca nam naszą godność. Teraz są tak bardzo popularne w telewizji te wszystkie telewizyjne metamorfozy. Jak wyglądać młodziej o 80 lat? Jak z rudery zrobić pałac? I takie inne showy co chwila pokazują, te metamorfozy. Jak wyglądać lepiej, ładniej i młodziej. I wiecie, to czyni Bóg dla nas, to czyni Boża łaska. Kiedy przychodzimy do Boga, Bóg dokonuje w naszym życiu metamorfozy. Biblia mówi, że Bóg bierze nędzarza i sadza go wśród książąt. Bóg podnosi nas wysoko, nadaje nam godność, której normalnie nigdy byśmy nie mieli. Łaska czyni nas najlepszymi. Kiedy syn wrócił do domu, może jeszcze śmierdzący, cuchnący, może jeszcze śmierdział wódką sprzed kilku dni, to ojciec mówi, uczynimy go od razu najlepszym z najlepszych. I to jest Boża łaska. Łaska czyni nas najlepszymi. Bóg ma dla ciebie taki plan i Bóg ma dla mnie taki plan. Jego plan jest prosty, uczynić ciebie najlepszym. Uczynić ciebie najlepszym człowiekiem, jaki może być. Zrobić wszystko, żebyś była najlepsza, zrobić wszystko, żebyś był najlepszy. To jest Boża łaska. Boża łaska odnawia, przemienia. Dlatego Szymon staje się Piotrem, Abram staje się Abrahamem, Saul staje się apostołem Pawłem. Bóg bierze coś zwykłego, a często coś złego, i przemienia, i czyni czymś najlepszym. Kiedy patrzymy na ludzi, kiedy patrzymy przez pryzmat łaski, kiedy patrzymy na Kościół oczami łaski, to mówimy, chcę dla ciebie, żebyś stał się najlepszy. Chcę, żebyś stała się najlepsza, siostro. Chcę, żebyś stał się najlepszy, bracie. Żyj jak najlepiej. Rób wszystko jak najlepiej. Służ Bogu jak najlepiej. Żyj jak najlepszym życiem. Bo to jest Boża łaska, to jest podniesienie do godności takiej, jaką Bóg ma dla nas. I Kościół ma dwie drogi, Kościół ma dwie opcje. Albo Kościół będzie tworzył profesjonalnych obłudników, ludzi, którzy zmagają się z grzechem, ludzi, którzy żyją w grzechu, żyją w pokusach, z którymi sobie nie radzą, ale kiedy przychodzą do Kościoła, to robią dobre wrażenie. Myślę, że żadna instytucja nie tworzy takich obłudników jak kościoły. Kościoły są najbardziej profesjonalnymi miejscami tworzenia obłudników. Bo każdy wie, że trzeba się dostosować, trzeba odpowiednio wyglądać, trzeba się odpowiednio zachowywać. Kiedy trzeba, to trzeba podnieść ręce, kiedy trzeba, to trzeba śpiewać, kiedy trzeba, to trzeba zamknąć oczy i coś tam modlić się. Każdy zna obrzędy, rytuały, wie co, kiedy, jak. I wielu ludzi się po prostu dostosowuje do tego i jest szereg religii, kościołów, które tworzą profesjonalnych obłudników. I Kościół ma dwie drogi. Albo będzie tworzył profesjonalnych obłudników, ludzi o dwóch twarzach, albo Kościół będzie pełen łaski i będzie tworzył ludzi prawdziwie wolnych, prawdziwie szczęśliwych, ludzi, którzy będą dochodzić do tego w życiu co najlepsze. Amen? I to jest możliwe tylko dzięki łasce. Tam, gdzie będzie regulamin, tam, gdzie jest zakon, tam, gdzie jest zbiór nakazów i zakazów, tam, gdzie nie wolno dotknąć, tam się tworzy obłudę, tam się tworzy hipokryzję, tam się tworzy podwójne życie. Bo nie ma nikogo, kto by był wolny od grzechu. Nie ma nikogo, kto by sobie radził z grzechem. Jedynym sposobem na grzech jest Boża łaska, tak? Żaden przepis, żadne prawo, żaden regulamin nie zniszczył grzechu, bo inaczej Chrystus nie musiałby przyjść. Ale dzięki łasce możemy przeżywać to odnowienie i poznawać Boga takim, jakim jest, i przemieniać się. I właśnie łaska sprawia, że niedoskonali ludzie osiągają to, co najlepsze. Pamiętacie o naszych 50 złotych? Ktoś chce wiedzieć, co się stało? Zbyszek, pojawiły się z powrotem na naszym koncie. Okazało się, że moja żona, taka biedna, zatroskana, zalatana, ponaciskała, ale zostawiła w bankomacie pieniądze i bankomat po prostu sobie je wciągnął z powrotem po iluś tam sekundach i za jakiś czas, ku naszej wielkiej radości, pojawiły się z powrotem na naszym koncie. Czy to nie jest super? Czy to nie jest piękne? Już myśleliśmy, że nie ma tych 50 zł, a tu nagle są, ale super, 50 zł się pojawiło, jaka radość. I tak nas traktuje Bóg, tak nas traktuje Bóg. Kiedy nawalimy, kiedy coś stanie się nie tak, Bóg nam dalej doładowuje konto, Bóg nam przebacza cały czas, Bóg już nam przebaczył, więc to przebaczenie po prostu trwa w naszym życiu i Bóg nas odnawia. Bóg doładowuje 50 zł, znowu 50 zł, 50 zł, 50 zł i daje łaskę, i daje nam 50 zł znowu i znowu się pojawia 50 zł. Tak symbolicznie mówię. Więc pomimo naszych grzechów Bóg daje nam łaskę. Bóg czeka na nas. Bóg przebacza, Bóg odnawia. Jeśli Chrystus przyszedł po to, żebyśmy już nigdy nie zgrzeszyli, to mu się nie udało. Czy jest ktoś na tej sali, kto już nie grzeszy? Ale dzięki łasce, pomimo naszych błędów, pomimo naszej niedoskonałości, Bóg nas podnosi, odnawia i czyni nas najlepszymi z najlepszych. Amen? Czyni nas najlepszymi z najlepszych. A więc to nie zakon, ale łaska jest źródłem naszej duchowej przemiany. Nie przepisy i regulaminy, ale Boża łaska. Jak żyć w łasce, a nie w zakonie? O tym będziemy jeszcze mówić. Jak w praktyce żyć w łasce, a nie w zakonie? Jak wyrwać się z tej matni przepisów, nakazów i zakazów? O tym będziemy jeszcze mówić. Jak żyć w łasce, żeby doświadczać tego, co najlepsze od Boga? Żeby móc podejść do tego kwiatka i nie chcieć go zjeść. To jest łaska, to jest siła, którą daje Duch Święty, tak? Że żyjesz w świecie, który jest perwersyjny, żyjesz w świecie, który jest niemoralny, żyjesz w świecie, który jest nieczysty, żyjesz w świecie, gdzie się co drugie, co trzecie małżeństwo rozpada, żyjesz w świecie pełnym oszustw, kłamstwa, nienawiści, przemocy, a jednak dzięki Bożej łasce
Masz siłę być innym człowiekiem. Amen? To jest to. To jest to. To jest potęga, potęga Bożej łaski. Powstańmy do modlitwy. I dziękujmy Bogu za Jego łaskę. Wspaniałą, cudowną, obfitą Jego łaskę wobec nas. Bóg jest tak cierpliwy, Bóg jest tak dobry. Bóg dzisiaj czeka na nas, Bóg czeka na ciebie, Bóg czeka na mnie. Są rzeczy, które jeszcze w naszym życiu się nie stały, a Bóg chce, żeby się stały, tak? I Bóg jest wielkoduszny i czeka, aż one nastąpią w naszym życiu. Może dla niektórych z nas Bóg czeka na twoje zbawienie, Bóg czeka na twoją pokutę, Bóg czeka, aż się opamiętasz i przestaniesz żyć życiem grzesznym, bezbożnym, tak? Bóg czeka na ciebie, czeka na zmianę twojego życia, czeka na to, aż podejdziesz do niego, powiesz: Boże, już mam dość takiego życia, nie chcę tak żyć więcej. A dla innych z nas Bóg czeka na inne rzeczy. Bóg czeka na to, co dla nas przygotował. Jest wobec nas wielkoduszny. I za to mu warto podziękować, tak? Panie, dziękujemy ci za twoją wielkoduszność. Dziękujemy za twoją niesamowitą cierpliwość. Dziękujemy za twoją wielką łaskę. Panie, to słowo łaska niech zabrzmi na nowo w naszych uszach, tak na świeżo. Tak głęboko, tak autentycznie, Panie, bo ty jesteś wielkoduszny, przebaczający, cierpliwy. Jesteś tym, który ma dla nas to, co najlepsze i odnawia nas i sprawia, że stajemy się ludźmi najlepszymi z najlepszych. Chwała ci za to. Panie, modlę się o każdego z nas i o siebie. Modlę się, abyśmy dzięki twojej łasce, nie dzięki przepisom, nakazom i zakazom, ale dzięki twojej łasce, abyśmy ulegali przemianie, stawali się coraz lepszymi ludźmi, wolnymi, zwycięzcami, ludźmi, w których życiu grzech nie panuje, dlatego że jesteśmy pod łaską. Pod łaską, która daje życie, daje wolność, daje zbawienie. Jeśli dzisiaj tutaj jesteś i potrzebujesz tej łaski, potrzebujesz Bożej łaski, potrzebujesz Bożego zbawienia, przebaczenia twoich grzechów, to wiedz, że Bóg już ci przebaczył, ale teraz ty musisz przyjść do Boga i odebrać to przebaczenie, aby twoje grzechy zostały wycięte, wymazane, wyrwane z twojego życia. Zachęcam cię do decyzji teraz. Zachęcam cię do powiedzenia tak. Powiedz Bogu tak. Powiedz Bogu tak, Boże, chcę twojej łaski, przyjmuję twoją łaskę, proszę cię o twoją łaskę, proszę cię o twoje zbawienie. Okaż mi łaskę dzisiaj. Módl się szczerze, wołaj do Boga, tam gdzie jesteś teraz, wołaj do Boga. A Biblia mówi, że łaska jest silniejsza, mocniejsza od każdego grzechu, od każdego zniewolenia, uzależnienia, problemu. Łaska jest tym, co zwycięża. Halleluja. Jak dobry jest Bóg. Jak dobry jest Bóg dla nas. Jak łaskawy, jak miłosierny. Jak wielkoduszny wobec nas. I też, Panie, prosimy ciebie, pomagaj nam stawać się wielkodusznymi wobec siebie nawzajem. Wielkodusznymi wobec tych, którzy jeszcze ciebie nie znają. Wielkodusznymi wobec tych, którzy siedzą koło nas, wobec naszych żon, mężów, dzieci. Panie, modlimy się, niech coraz więcej łaski będzie w naszym Kościele, coraz mniej zakonu, a coraz więcej łaski. Coraz więcej autentycznych, zmienionych ludzi, przemienionych twoją łaską i dobrocią. Halleluja. O to cię prosimy. Amen.